Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna rozmowa o przywództwie. Tym razem mamy znakomitą gościnę, a mianowicie panią Magdalenę Kotlarczyk, dyrektor Google Polska. Serdecznie panią dyrektor witam. I od razu chcę powiedzieć, że pani dyrektor jest matką chrzestną naszego murala Tytusa Brzozowskiego na temat prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Ponieważ jak byłem u pani dyrektor, zobaczyłem piękną grafikę na ścianie Tytusa Brzozowskiego, zapytałem, kto to jest, i pani dyrektor poleciła właśnie nawiązanie kontaktu z panem Tytusem, za co serdecznie dziękuję.
Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu.
Mam pierwsze pytanie. Jak to się robi, że w takiej znakomitej firmie, firmie marzeń naszych studentów, jest Pani dyrektorem?
Cieszę się, że w taki sposób studenci SGH myślą o Google. Jak to się robi? Po pierwsze, trzeba wiedzieć, czego się chce. I po drugie, trzeba konsekwentnie do tego dążyć. Ja pewnie od razu nie wiedziałam, ale jak już zrozumiałam, że chciałabym po pierwsze pracować w firmie technologicznej, a po drugie realizować swoją rolę lidera w tej firmie, to później tak naturalnie jakoś przyszły kolejne szczeble w tej karierze, aż wreszcie od lipca 2011 roku stoję na czele Google Polska, z czego jestem bardzo dumna.
Już rozmawiałem z kilkoma osobami, dla których pierwsza praca była pracą w Procter & Gamble. Również Procter & Gamble należy do naszego klubu partnerów SGH. Co pani dyrektor dała ta praca?
Oj, to była... Ja zawsze się śmieję, że nie mam dużego doświadczenia w zmianie pracy, bo tak naprawdę w tej mojej pierwszej firmie, w firmie Procter & Gamble, przepracowałam blisko 13 lat, a teraz w Google w tym roku będę świętowała 12 lat. Ale tak naprawdę ta pierwsza praca moja była taką pracą, która nauczyła mnie warsztatu lidera, nauczyła mnie warsztatu biznesowego, więc rosłam razem z rozwojem marek, za które byłam odpowiedzialna, i jakoś tak szybko minęły te lata.
Realizowała pani projekt również w Kalifornii. Jaka jest różnica między Google Polska a Google Kalifornia?
W pewnym momencie zrozumiałam, że bardzo chciałabym zrozumieć, jaka jest różnica, i dlatego postarałam się o to, żeby właśnie wyjechać do Kalifornii, do Doliny Krzemowej konkretnie, na paromiesięczny projekt. I rzeczywiście zaobserwowałam chyba dwie różnice tak naprawdę. Po pierwsze, taki poziom optymizmu w tej Dolinie Krzemowej jest wyższy, jest większy. Może to za sprawą takiej amerykańskiej kultury, może to za sprawą też możliwości, które stwarza akurat Dolina Krzemowa. Tam ludzie są bardziej optymistami. I ja bym tak bardzo chciała, żeby trochę tego optymizmu u nas też było więcej. Ja wiem, że teraz jesteśmy w trudnych czasach, ale mimo wszystko wierzę, że z pewną wyższym poziomem optymizmu te trudne czasy lepiej przez
nie przejdziemy. A co zrobić właśnie, żeby Polacy byli bardziej optymistami?
Ja mam takie powiedzenie, że to zawsze szklanka może być do połowy pełna albo do połowy pusta. Jak jest do połowy pusta, to co możemy zrobić? No to od nas zależy trochę, czy możemy, żeby dolać do niej troszeczkę wody i ją zapełnić. Więc ja wierzę, że to jest po prostu w nas. Ostatnio przeczytałam, to akurat jak rozmawiamy o przywództwie, to przeczytałam książkę znakomitego moim zdaniem lidera Boba Igera, który wieloletniego CEO Walt Disney Corporation, i on w którymś z rozdziałów mówi: hej, tak naprawdę nikt nie chce podążać za pesymistą. To optymizm lidera inspiruje ludzi, to optymizm lidera sprawia, że ludzie chcą dla niego pracować i chcą zmieniać świat na lepsze. Ale wracając jeszcze do tych zaobserwowanych zmian, w tej Kalifornii, w tej Dolinie Krzemowej jest po prostu wszystko dzieje się na większą skalę. Czyli jeżeli, nie wiem, dla przykładu w Polsce raz w tygodniu odbywa się sesja, na której założyciele startupów, mówiąc kolokwialnie, pitchują do inwestorów swoje pomysły, to w Dolinie Krzemowej takich sesji jednego wieczora odbywa się po prostu w paru różnych miejscach w odległości kilkunastu kilometrów, nie jedna, tak? Więc po prostu tam jest to wszystko na dużo większą skalę, dużo bardziej intensywne.
Chciałem powrócić do Polski. Kiedyś chciałem się umówić z młodym moim kolegą o godzinie 18 na spotkanie. On powiedział: przepraszam bardzo, ale ja 18:15 mam kolację u siebie w firmie. Czy to nie jest tak, że specjalnie robicie tą kolację, żeby zatrzymać pracowników jak najdłużej w firmie?
Kolejne, widzę, że kolejne mity trzeba tutaj rozwijać. Zacznijmy od faktów. W Google na całym świecie, w tym Google w Polsce, jednym z takich benefitów, też nie wiem, czy to można nazwać benefitem, jest to, że pracownicy mogą się spotykać na śniadaniach, obiadach i kolacjach w biurze. Tak? I teraz powód, dla którego mamy również kolację, jest taki, że pracujemy w środowisku międzynarodowym i dla niektórych, na przykład dla osób, które pracują z osobami z Doliny Krzemowej, dzień pracy to nie jest 9:17, tylko on się zaczyna odpowiednio później i kończy odpowiednio później. W związku z tym naturalne jest też to, że te osoby w te dni, kiedy pracują ze Stanami, mogą zostawać w biurze troszeczkę dłużej i może będą miały ochotę przyjść na kolację.
Czyli dbacie o tą równowagę między życiem zawodowym a życiem rodzinnym.
Nie może być inaczej. Teraz już nawet przez sam fakt, że teraz na rynek pracy wchodzi pokolenie Z, tak zwane Zetki, to jest najlepszy dowód na to, że ich pewne wartości i standardy stają się standardami rynku i standardami pracodawców. Więc ja się bardzo cieszę, że właśnie pokolenie Z mówi, w tym mówi liderom bardzo wyraźnie, jakie są granice między pracą a nie pracą, i tego od pracodawców wymaga i dobrze.
Tworzy pani listę rzeczy do zrobienia. Na tej liście jest podróż w kosmos. Jak tworzy pani tą listę? Dlaczego jest ta podróż w kosmos? I może co jest takiego ciekawego, inspirującego jeszcze na tej liście?
Oj, widzę, że tutaj pan rektor zrobił swój research przed tym spotkaniem. Rzeczywiście tak, od paru dziesięciu już lat mam listę, tak zwaną bucket listę, która jest narzędziem do tego, żeby inspiracje, które pozyskuję, po prostu realizować. Pomysł dostałam czy ściągnęłam od mojego szefa wiele, wiele, wiele lat temu, który powiedział o tym, jak on taką listę tworzy, i sprzedał mi tą złotą zasadę, że nie wystarczy stworzyć tą listę, ale trzeba mieć też postanowienie, żeby na przykład dwa pomysły w roku realizować. Taka lista... Ta moja lista zawiera co roku Znajdują się tam jakieś nowe pozycje, niektóre są realizowane, niektóre są, znikają z niej. Natomiast podróż w kosmos znalazła się na tej liście, jak kiedyś oglądałam jakąś relację z kolejnego startu jakiegoś statku kosmicznego i pomyślałam sobie, że strasznie chciałabym zobaczyć Ziemię z orbity. Po prostu. Taką, jaką widzimy na zdjęciach. I myślę sobie, że za parędziesiąt lat, jak będę zdrowa, więc muszę dbać o zdrowie i jak będę miała te parę tysięcy dolarów w kieszeni, więc muszę mieć swoje oszczędności i mając nadzieję, że takie komercyjne loty w kosmos nie będą już miały też takiego śladu węglowego, to uda mi się to zrobić. A tak jak wspomniałam, ta lista jest dynamiczna.
To proszę powiedzieć, co jest jeszcze takiego ciekawego na tej liście i co pani wykreśliła z tej listy i dlaczego?
Ach, to wykreśliłam, na liście jakiś czas temu znalazł się surfing na Hawajach. To się wydawało takie, no takie fajne. Jak byłam na projekcie w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii, poszłam na kurs surfingu i okazało się, że to wcale nie jest to, co małe misie lubią najbardziej, przynajmniej takie jak ja. W związku z tym, chociaż potem poleciałam na Hawaje, to już bynajmniej nie po to, żeby surfować. W zamian za to jakieś inne pozycje pojawiły się na liście. To, co mam zaplanowane na ten rok i co bardzo chciałabym zrealizować, to na arenę w Weronie dołączyć na jakiś koncert, być może jakąś operę. Byłam tam kiedyś jako turystka, chciałabym się pojawić tam jako widz.
To trzymamy kciuki, żeby to zostało zrealizowane. A proszę mi powiedzieć, pani dyrektor, jakie według pani są takie trzy najważniejsze wyzwania dla przywódców obecnie?
Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach liderzy mają wyjątkową taką kumulację zarządzania kryzysowego. To po pierwsze, bo jest i kryzys geopolityczny, i kryzys klimatyczny, i kryzys ekonomiczny, więc trudno poniekąd wyobrazić sobie lepszą sytuację do tego, żeby zarządzanie kryzysowe ćwiczyć. Ale jednocześnie, tak jak powiadał chyba Churchill, nigdy nie zmarnuj dobrego kryzysu. Te kryzysy stwarzają też pewną możliwość, szansę na to, żeby powstały jakieś rozwiązania, które zbudują przewagę konkurencyjną firmy, stworzą jakąś nową furtkę rozwoju biznesu. Więc wydaje mi się, że zarządzanie kryzysowe to jest jeden obszar. Drugie takie wyzwanie to jest umiejętność ciągłego uczenia się. Zawsze się o tym dużo mówi na wszystkich takich rozmowach liderów, ale w momencie, kiedy tak wielkie jest tempo innowacji technologicznej, chociażby przywołamy tutaj bohaterkę ostatnich miesięcy, jaką jest sztuczna inteligencja, to tym bardziej ta potrzeba uczenia się i zrozumienia tych innowacji jest jeszcze większa i nie mogą sobie liderzy pozwolić na to, żeby zostać w tyle. I takie trzecie wyzwanie, które jest jednocześnie, na które ja się osobiście bardzo, bardzo cieszę, to jest współpraca z młodymi ludźmi. Uczenie się od nich, słuchanie ich, to oni będą, to studenci, absolwenci tak fantastycznych szkół, jak na przykład Szkoła Główna Handlowa, będą tymi, którzy będą tworzyli rynek pracy, ale też rynek liderów i warto od nich się uczyć już teraz i nauczyć się z nimi współpracować, bo wydaje mi się, że ta współpraca międzypokoleniowa będzie tym, co też stworzy pewną przewagę konkurencyjną i dla lidera, i dla biznesu, który to zrobi.
Ponieważ jesteśmy przy studentach, to na koniec naszej interesującej rozmowy, jak pani mogła przekazać takie przesłanie dla naszych i nie tylko naszych studentów.
Życzę Wam odwagi i ambicji i optymizmu, bo ta kombinacja spowoduje, że świat będzie stał przed Wami otworem, a z pomocą technologii, z pomocą sztucznej inteligencji wiem, że wykorzystacie technologię i sztuczną inteligencję do tego, żeby zmieniać świat na lepszy, bo tak naprawdę o to chodzi w życiu lidera.
Ja chciałem Pani bardzo serdecznie podziękować jeszcze za jedną rzecz, że zrealizowaliśmy i dalej będziemy realizować ten wspaniały program Kompetencje Przyszłości, Umiejętności Jutra. A mianowicie dla nas to jest bardzo ważne, że mogliśmy razem i że razem jesteśmy, bo uważam, że ten program jest programem bardzo ważnym.
Myślę, że jest to nasz powód do dumy, powinien być i jest. I bardzo się cieszę, że po sukcesie pierwszej edycji właśnie ruszyliśmy z drugą i kolejne tysiące osób będą mogły doświadczyć tego, co potrafimy robić bardzo dobrze, tak? Czyli uczyć z zakresu kompetencji przyszłości. Kształtujemy liderów wspólnie.
Wspólnie kształtujemy liderów. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Życzę dużo sukcesów, radości, takiego optymizmu, jaki Pani ma i wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również
Dziękujemy
Państwu.
Bardzo.
Dziękujemy bardzo.